Rozmawiamy z Walusiem Kraksa Kryzys, który przy okazji koncertu we wrocławskim klubie Łącznik odwiedził nasze Radio Luz. Cześć, Waluś.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami. I porozmawiamy trochę o twoim albumie, o twojej już powoli dobiegającej końca trasie i po prostu o muzyce, szeroko pojęty temat. Ale zaczniemy od tego, że już nieco ponad 3 miesiące temu, bo 20 października wyszedł twój trzeci album, Piekło Niebo. Czy emocje już opadły, czy dalej jesteś po prostu taki nabuzowany tym, że to się rzeczywiście stało i jesteś dalej podekscytowany po prostu tym faktem?
Nie wiem. Na pewno nie jestem w stanie opisać stanu jakiejś koincydencji wynikających, wiesz, z wydania albumu i sytuacji, które dzieją się wokół tego. Na pewno jestem zadowolony, że ten album jest tak samo mój, jak i twój, jak i każdej innej osoby, która go słucha. Co nie jest oczywiste, bo chwilę, właściwie prawie rok był nagrany, a czekał na swoją premierę i trochę, wiesz, sytuacja, w której nie możesz powiedzieć, co w twojej głowie siedzi i ludzie też nie mają prawa o tym wiedzieć, bo nie znają tej płyty, a jednak mają jakiś twój obraz w głowie, jest taką niehigieniczną dla psychiki. Więc jestem zadowolony, to raz. Dwa, gramy koncerty z tą płytą i to jest mega super, bo mając na uwadze czy w sobie takie poczucie zebranego doświadczenia podczas pracy nad dwoma poprzednimi płytami i zagrania koncertów kilkudziesięciu może w moim życiu, może nawet trochę więcej, ale na pewno to nie jest kilkaset. Jak na mnie sporo, o, to może tak. Z tymi doświadczeniami właśnie ten album powstawał i jest chyba takim ulepem odczuć co do tego, jak chciałbym, żeby wyglądała płyta, a koncerty. Więc ta muza na koncertach jest bardzo wdzięcznym tworzywem do właśnie kolejnych ulepów. To, co widać i słychać na scenie i to, co słychać i widać na płycie, jest częścią jakiejś życiowej twórczości, której też nie widać i przez to jestem rozemocjonowany dużo bardziej niż kiedykolwiek w tym momencie mojego życia. To źle i dobrze, bo z jednej strony to jest dobre, a z drugiej złe.
A propos koncertów, to trasa, która promuje ten album, już powoli dobiega końca. Powiedz mi, jak czujesz się grając ten najnowszy materiał?
Super, super, mega super. Gramy go, no i fantastycznie go gramy. Maciej Sondy, lider zespołu P-Unity i Beluga Sound. Świetny gitarzysta. I to taki, że ja sam sobie zazdroszczę, że gra ze mną muzykę, ten człowiek. Bo on nie gra tak poza projektami, które sam tworzy. Nie gra gdzieś, że tak powiem, na zewnątrz. Więc to jest dla mnie mega zaszczyt i wyróżnienie, że wiesz, podjął się wspólnego muzykowania w wyniku jakiegoś wspólnego odczuwania tej muzyki. No i naprawdę pięknie gra na gitarze. Nawet wczoraj podczas koncertu w Katowicach powiedziałem, że w tym zespole on gra lepsze solówki, ale ja gram więcej, dlatego się to wyrównuje. Później Igor Nikiforow. Wspaniały człowiek, legenda takiego, wiesz, warszawskiego, ale też ogólnopolskiego takiego środowiska alternatywnego. W rozumieniu nie takim, że robi rap i mówi w nim o dziwnych rzeczach, które nie mogą być w mainstreamie, dlatego są w alternatywie. Tylko o człowieku, który ma lata doświadczeń, wiesz, w organizacji koncertów, muzykowaniu, ma świetny projekt Jesz Igor, który to gra muzykę dla dzieci, ale w przepiękny sposób. Do tego Mikołaj Gwozda, który na co dzień gra z braćmi Kacperczyk, rewelacyjny człowiek i muzykant. No i od niedawna dołączył do nas Oleg Orłowski na perkusji, który no jest, ma petardę po prostu w ręce i jest chyba jednym z moich ulubionych perkusistów. No i jak sobie tak jeździmy i gramy, no to jest fajnie, no to jest naprawdę, naprawdę fajnie. Ludzie płaczą i to też jest bardzo, może nie tyle fajne, co intensywne. A właśnie na tej intensywności, na moich koncertach i na, wiesz, w tej muzyce i w tym przeżywaniu tego wszystkiego mi zależy.
Umiałbyś powiedzieć, czy właśnie ta trasa z tym albumem jest może najintensywniejsza?
Pod pewnymi względami tak. Są to takie piękne i szlachetne względy. Właśnie rozmowy z ludźmi, spotkania pokoncertowe, w których, wiesz, dzielimy się wspólnymi chociażby, nie wiem, traumami, ale też sukcesami, i te rozmowy są naprawdę inspirujące i utwierdzają mnie w przekonaniu, że nawet nie chodzi o wiesz, to czy ja gram tak czy siak, tylko o to, że dzięki moim działaniom mamy okazję spotkania się nie tylko tak fizycznie, ale też tak jakoś duchowo. I dzięki temu solidaryzujemy się właśnie w cierpieniu, ale też w nadziei. I to jest naprawdę coś wspaniałego, bo żyjemy w świecie, w którym nie jesteśmy do niego przystosowani. Nikt nie jest przystosowany, bo ten świat jest bardzo różnorodny i chaotyczny, jak nigdy dotąd, nie? Bo nie mamy jako społeczeństwo i cywilizacja jakiegoś wspólnego kodeksu etycznego i moralnego, przez co jakieś takie rozedrganie bardzo mocno się uwydatniło w ostatnich, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. No i wiesz, jeżeli ktoś jest osobą wrażliwą, no to odczuwa, nazwijmy to, pewnego rodzaju dyskomfort. I samotność w takim dyskomforcie jest nie najłatwiejszą sytuacją życiową. A czucie się częścią jakiejś wspólnoty, czy też jakiegoś, wydaje mi się, zalążka subkultury, daje siłę, daje poczucie, że właśnie ten świat gdzieś korzennie nie jest tak chaotyczny i że jednak jesteśmy gatunkowo bardzo podobni. Mówię, że ludzie między sobą i tak by jakieś nasze, wiesz, idee i potrzeby życiowe, no są podobne, bo każdy chce być księciem i księżniczką, nie? I każdy dąży właśnie do tego, żeby swoje życie w jakiś sposób móc pasować w ramy bycia księciem lub księżniczką. Te ramy właśnie są różnorakie na tyle, że dochodzi do wielu nieszczęść przez brak zrozumienia i, wiesz... No i takie tam. Czy to jest odpowiedź na to, czy mi się dobrze gra? Fantastycznie. I czy to jest intensywne? No jest, bo to jest trochę chyba jak z przechodzeniem jakiejś gry. Po prostu zaliczasz jakiś etap, przechodzisz do następnej rundy, kończysz stary, zaczynasz nowy rozdział. Jestem dosyć uważny w tym momencie mojego życia pod tym względem, że w moim organizmie panuje raczej czysta tkanka. Mam na myśli to, że okej, oddycham zanieczyszczonym powietrzem. Na pewno niekorzystnie wpływa wiele czynników, na które nie ma wpływu. Takiego, który, wiesz, mógł z dnia na dzień po prostu zastosować i się pozbyć jakichś toksyn. Natomiast sam tych toksyn do swojego organizmu nie dostarczam, przez co jestem w stanie myśleć racjonalnie. To też nie jest tak super czysta i łatwa sytuacja, bo jednak ludzie, którzy decydują się na takie życie, są w mniejszości i ciężko dogadać się z kimś, kto jest pod wpływem pewnych zaburzeń spowodowanych nienaturalną ingerencją chemiczną w swój organizm.
Wielokrotnie już wspominałeś o duchowości, o właśnie życiu w trzeźwości. Na poprzednich swoich dwóch albumach dotykasz bardziej przyziemnych problemów. Rzeczywiście one też są związane z na przykład właśnie substancjami, ale ten trzeci album jest rzeczywiście bardziej duchowy, bardziej jest nakierowany na poniekąd taką afirmację życia. Skąd ta zmiana?
Nie wiem. Bardzo wiele pozornie nieznaczących elementów i wydarzeń w życiu doprowadziło mnie właśnie do takiego stanu rzeczy. Jeśli jestem w stanie zdobyć się na jakieś, wiesz, niekonwencjonalne przemyślenia i wnioski z tego płynące, no to się zmieniam jako człowiek, co nie? Trochę myślę, że to jest tak, że są wokół nas ludzie i siłą rzeczy jakoś instynktownie przez całe życie trzymamy się za ręce i idziemy przez to życie. I czasem jest tak, że w pewnym momencie ludzie, którzy prowadzą cię przez to życie, nagle zaczynają cię zatrzymywać, tudzież ciągnąć w dół i być dla ciebie niestety balastem. I podejmując nawet wysiłki przywrócenia takiej osoby na odpowiedni tor i wspólnego sobie, wiesz, nieprzeszkadzania, czasem racjonalną decyzją jest puszczenie się, w sensie takim, że się puszczać po prostu te ręce i iść przez życie już osobno. Natomiast nie warto być samotnym, więc warto się otaczać ludźmi, z którymi ten uścisk dłoni jest szczery i jest, powiedziałbym, równomierny energetycznie. W sensie, że idziemy za ręce przez życie dalej i tutaj nikt nikogo nie chce ciągnąć w dół, tylko wiesz, tylko idźmy razem w nowe, nieznane rejony. Chcę się, wiesz, uczyć od mądrzejszych i wyciągać też wnioski dla siebie. Stąd te zmiany we mnie, zmiany w muzyce, chociaż to jest bardziej złożony temat, no bo ja jako człowiek to zmiana, wiesz, taka merytoryczna w tekstach. A ja jako, powiedzmy, rzemieślnik i songwriter, to właśnie sprawa taka warsztatowa. Ja nie jestem kompozytorem klasycznym, który operuje świetnie teorią i według niej, powiedzmy, poruszając się po teorii, wynika jakaś muzyka, tylko to, co robię, jest bardzo intuicyjne. No ale jakiś warsztat też posiadam i wiesz, słuchanie muzyki, muzykowanie z nowymi osobami, praca właśnie, powiedzmy, studyjna czy koncertowa, to wszystko właśnie skutkuje zmianami też w muzyce. No i to jest właśnie moment teraz, kiedy to mówię, że odpowiadam na pytanie, ale zapomniałem, co było istotą tego pytania.
Skąd ta zmiana?
No właśnie. Czuję, że odpowiadając na jakiekolwiek pytanie, jeśli chcę poruszać się jak najbliżej prawdy, to muszę poruszyć wiele, wiele aspektów i stąd czasami moje popadanie w dygresję, a wręcz nałogowe popadanie w dygresję. No ale jeśli, wiesz, mam okazję porozmawiać z tobą i w jakiś pośredni sposób z słuchaczami Radia Luz i nawiązać jakąś nić porozumienia, no to chcąc być jak najlepiej zrozumianym, no to czuję, że warto o tych niuansach opowiadać.
To, co mówisz o zmianach również w samym brzmieniu, w samej muzyce, że robisz to wszystko intuicyjnie, to jest trochę fascynujące, bo naprawdę przekrój muzyczny tego albumu jest bardzo szeroki. Jeżeli mówisz, że robisz to intuicyjnie, to chyba musisz mieć jakieś inspiracje, które za tym stoją.
No zdecydowanie.
Kto by był taką twoją największą inspiracją przy tym albumie?
Na pewno słychać tutaj wpływy takich zespołów jak Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand. Ja będę się trzymał tego, że AC/DC. Późniejsze dokonania tego zespołu są nie w moim guście. Shame czy Fontaine DC, Squid i taka scena, powiedzmy, brytyjska, to ja słyszę tam dużo nawiązań właśnie do takiej prostoty i siły, która płynie z wczesnej twórczości AC/DC, ale też trochę takich jakichś psychodelicznych sytuacji, jak chociażby Tame Impala czy Dead Meadow. Ale tak poza tym inspirowała mnie tutaj wolność i właśnie takie większe rozeznanie w tym, na co można sobie pozwolić w muzyce, w studio, w życiu. Miałem na celu z pewnością zrobić coś, co zostanie na lata. I wiesz, nie miałem na celu robienia płyty, która ma zaistnieć w bardzo krótkim czasie, w bardzo dużym zasięgu, tylko wierzę w to, że będę muzykować całe życie i że chcę robić rzeczy, które będą podkreślać jakość i ciężar gatunkowy tego, co robię. Inspirują mnie też filmy przede wszystkim, wydarzenia, tak zwane fakty autentyczne z mojego życia i instrumenty mnie inspirują, technologia cała, na którą składa się sprzęt muzyczny. Chyba to jest moja największa taka dosłowna inspiracja, bo to jest niesamowita sprawa dla mnie, móc dawać sobie szansę słuchania muzyki, kiedy ona powstaje. Kiedy ona wypływa, wiesz, z głośnika wzmacniacza, z syntezatorów, z gitar. Jest tyle różnych wzmacniaczy, tyle różnych gitar, tyle różnych ciekawych właśnie rozwiązań technicznych, technologicznych, że w momencie, kiedy ja pierwszy raz słyszę jakieś szkielety, zarysy moich piosenek, to jest mega inspirujące, bo nagle w twoim życiu pojawia się coś, co do tej pory nie istniało, czego do tej pory w sumie się nie spodziewałem i no to jest wyjątkowa sytuacja, nie? Bo to zostaje ze mną do końca mojego życia, więc tak traktuję to bardzo emocjonalnie. Bardzo ważna jest dla mnie w życiu możliwość twórczego wyrażania tego, co czuję. No i wspaniale, słuchaj, nie?
Czyli tak naprawdę sam proces twórczy i to poszukiwanie jest dla ciebie największą inspiracją.
Tak, i później granie tego, no obcowanie z dźwiękiem, z falami właśnie, wiesz, herce, kiloherce. Akurat tego policzyć nie umiem, ale właśnie tak intuicyjnie znajdowanie się pod wpływem tych wibracji, do tego dołączyć jeszcze tekst i jeśli do tego jeszcze dochodzą ludzie, którzy uczestniczą w koncercie, no to się dla mnie zbytnio nie różni, powiedzmy, od Światowych Dni Młodzieży i jakichś religijnych rytuałów. I mówię teraz całkowicie poważnie, bo wyszło jak wyszło, że Kościół jest Kościołem, a rycerze Jedi są rycerzami Jedi, a ja jestem, jaki jestem. I wiesz, tak po prostu wyszło, że ktoś prawnie ma status jakiegoś kozaka, a ktoś po prostu jest postacią filmową, a ktoś jest jaki jest. Natomiast takie przeżycia, które pozwalają przeżyć trochę więcej albo trochę bardziej, to jest po prostu dla mnie sytuacja duchowa, religijna i spirytualna i z pewnością takie wydarzenia jak koncerty czy takie sytuacje jak tworzenie, to jest dla mnie sytuacja właśnie połączenia się troszkę, wiesz, z jakimś takim nienazywalnym i niepoliczalnym stanem, który czuję, że jak umrę, chciałbym się znaleźć w kraju, w którym, czy w miejscu, czy też organizacji, w której możliwym będzie położenie się po prostu na trawie i zero takiej, wiesz, ingerencji pomiędzy mną a naturą przez beton, piasek, czy nie wiem, chociażby spalanie, żebym ja mógł wsiąknąć w tą ziemię, o czym w sumie jest utwór, gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. To czuję, że śmierć i właśnie połączenie z ziemią w postaci jakiegoś takiego biologicznego wrastania, że to jest dosłowne połączenie się właśnie, wiesz, z większą całością. To jest mega fascynujący temat, który też rzuca pewnego rodzaju cień, tak mi się wydaje, bo wiesz, mnóstwo rozwiązań technologicznych obecnie nie ułatwia nam raczej życia, albo jest źle wykorzystywana po prostu przez nas. No i właśnie, dążymy do jakiegoś rozszyfrowania tajemnicy, dzięki której istniejemy i istnieje wszystko inne. No a z drugiej strony, tak jakby im bliżej tej, trochę jak Ikar chyba, im bliżej słońca, tym niby fajniej, ale w sumie to niekoniecznie i wiesz, stopią nam się te skrzydła i możemy upaść. I później co? Przypominamy sobie bajkę o Feniksie i powstajemy z popiołów i jedziemy dalej. No i dzień jak co dzień.
Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w tej rozmowie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Akademickiego Radia Luz.